Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak bez rozbiegówki mnie zaskoczyłaś?
To, słuchaj, trzeba być zawsze zwartym i gotowym. Ja rozumiem,
Dobrze,
że
jestem.
jesień, że człowiek ma ochotę się zakopać się w ściółkę i przeczekać do wiosny, ale bądźmy zwarci i gotowi, bo dzisiaj temat ważny i niełatwy, więc wszystkie ręce na pokład. W poprzednim odcinku mówiliśmy o używaniu metafor i porównań. No i dzisiaj w pewnym sensie będziemy kontynuować ten temat, chociaż nie do końca, bo dzisiaj chcemy Was, nasi drodzy słuchacze, zaprosić do zmierzenia się z tematem opowiadania o rzeczach trudnych. Takich ogólnie trudnych, jak śmierć, jak choroby, jak zwolnienia w firmach, jak redukcje, które powodują, czy reorganizacje w firmach, które sprawiają, że ludziom się robi niewygodnie. Poszukamy sposobu, jak o tym mówić, podpowiemy, o co zadbać, żeby nie przedobrzyć, nie przesadzić i zamiast poprawić to pogorszyć. No i będzie też o czerwonym kapturku. To Maćka ulubiony temat. Niektórzy z Was już wiedzą, że wtedy, kiedy jesteście z nami u nas na szkoleniach ze storytellingu, no to kapturek i kopciuszek zostają odarte. Niezgodności, ale z szat i wspomnień
z dzieciństwa.
Z tajemniczości to na pewno. No i dzisiaj do tegoż kapturka się dobierzemy. A na koniec też bardzo ważne i poważne zaproszenie do pewnego działania.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
To powiem Ci, że podniosłaś mi wewnętrzną poprzeczkę i wewnętrzne ciśnienie, jak zewnętrzne mogło być, wspominając o tych w ogóle szerokim spektrum trudnych tematów, których chcemy dotknąć w tym odcinku. Mm-hmm. Nie wiem, odważnie wędruję za Tobą, ale na razie poczułem ciężar gatunkowy na moich barkach.
Słuchaj, pamiętaj, że tylko najlepsi uczniowie dostają najtrudniejsze zadania, Maciek, więc nie, a tak na poważnie... Gatunkowo temat ciężki, mam absolutną pewność, jeżeli o to chodzi. Jednocześnie mam takie przekonanie, że życie nie tylko z jednorożców i tęczy i różowych cukierków, landrynek się składa, tylko w każdej sferze naszego życia, i prywatnie, i zawodowo, i towarzysko, są takie momenty, kiedy przychodzi chwila, że potrzebujemy powiedzieć o czymś, co jest trudne emocjonalnie, niekomfortowe, niewygodne, gdzie się spodziewamy, że po tej drugiej stronie może wystąpić jakieś napięcie emocjonalne. No i jakoś to trzeba ugryźć. Można wprost kawa na ławę. Taki dowcip mi się przypomniał. Mogę?
No, mów.
Na początek? O Jasiu.
Znaczy, chyba, że nas będziesz teraz stawiała w szranki i konkury w niewygodnej dla nas rywalizacji z familiadą i z żenującym żartem prowadzącego. To wtedy bym się zastanowił dwa razy.
To słuchaj, to ocenisz. Celem tego żartu jest pokazanie, jak można mówić o trudnych rzeczach i zadanie sobie pytania, czy to jest jedyna droga, czy też można inaczej. Dowcip. Stary jak świat. O Jasiu, który wyjechał na kolonię i przyszła depesza, no bo to wtedy jeszcze takie czasy, że Jasia tata zmarł. No i wychowawca został zobligowany do przekazania.
Jak na dowcip zaczyna się, powiedziałbym tak?
Fantastycznie. I został wychowawca zobligowany do przekazania Jasiowi tejże wiadomości. No nie było jeszcze wtedy telefonów, więc tutaj za przekaźnik służył członek kadry pedagogicznej. No i zrobił zbiórkę na placu apelowym i powiedział: wszyscy, którzy mają ojca, wystąp! No więc wystąpili wszyscy zgodnie z Jasiem. A ty, Jasiu, gdzie się pchasz? No więc można wprost kawa na ławę. Nie... No i myślę, to miał być poważny temat. Teraz udźwignij i to jest ciężar gatunkowy. No więc można wprost kawa na ławę, siekierą między oczy, prosto w splot słoneczny, z liścia w twarz. Można. Tylko pytanie, jaka część publiczności to wytrzyma? To jest jedna rzecz, a druga, czy my jako prelegenci będziemy mieli odwagę w ten sposób? Bo ty, Maciek, mówisz o tym, pozwól sobie opowiedzieć historię. Wspominasz o takim aspekcie wewnętrznego poczucia mocy, żeby o pewnych rzeczach opowiadać. No ja bym się nie odważyła, więc jest pomysł, żeby o trudnych rzeczach, trudnych sprawach mówić jednak inaczej.
To ja powiem, skąd ten ciężar gatunkowy spadł mi na ramiona, bo jak podałaś spektrum przykładów, których chcemy dotknąć, to pomyślałem sobie, że są takie, gdzie trzeba wprost. I myślę, że do nich też nawiążemy, ale rzeczywiście zacznijmy od tych wygodniejszych, o których można opowiedzieć, korzystając z, no właśnie tutaj nawiązanie do poprzedniego 46 odcinka o porównaniach i metaforach. A ponieważ został wywołany do tablicy czerwony kapturek i on będzie takim motywem przewodnim naszego odcinka, on się pojawi na początku i pojawi się prawie na końcu, no to od niego zacznijmy. Myślę, że bajka o czerwonym kapturku jest wam dobrze znana. Nie chodzi tutaj o genezę bajki, bo to można by nawet rzucić szybko okiem na Wikipedię, zobaczyć, że tam w ogóle to są stare historie, stare czasy i już w ogóle gdzieś tam dawno w Chinach i gdzieś dawno, dawno były takie archetypy, pierwowzory czerwonego kapturka, potem to ewoluowało, różni pisali. Kamienie milowe z tej bajki, no to mamy czerwonego kapturka, który posiada czerwony kapturek, który to czerwony kapturek dostał od babci czerwonego kapturka. To bardzo prosty jest ten początek.
Oczywiście.
Następnie czerwony kapturek rusza w las, ale nie na grzyby, tylko po to, żeby koszyczek pełen darów zanieść babci, która była łaskawa zachorować. Na drodze do tejże babci spotyka wilka, który to wilk no nie ma najlepszych zamiarów, ale na początku sprytem podchodzi do tematu. Wyciąga informacje o tym, gdzie babcia zamieszkiwuje, no i mając już adres lokalu mieszkalnego babci, rączym kłusem zmierza ku niej, żeby wyprzedzić kapturka. Tam dokonuje konsumpcji na babci, która to najpierw się zastanawia co do wielkości uzębienia i jakością wzroku i oczu wilka. Następnie przebiera się za wspomnianą babcię. Ania lubi ten moment, bo tam jest taki wybitny dowód, że wilk musiał najpierw rozebrać babcię, skoro potem mógł się ubrać w to, co ona miała na sobie. No więc mamy tutaj taki aspekt, jaki to zaraz powiem.
Kryminalistyczny.
Następnie kapturek... A nie, to wróć, to te oczy i zęby to dopiero kapturek, jak właśnie teraz będzie. Trochę uprzedziłem fakty. Kapturek puka, tam... Babcia wpuszcza, kapturek się dziwi, że oczy zęby, następnie wilk przebrany za babcię konsumuje kapturka. Tu mamy różne wersje i różny poziom okrutności. Mm-hmm. No i na to wszystko pojawia się leśniczy.
Myśliwy z flintą?
Myśliwy z flintą, leśniczy, też różnie jest to ubrane w słowa, dokonuje aktu odzyskania babci i kapturka. Ten akt czasami wiąże się z aktem zemsty i z zaszyciem złemu wilkowi kamieni w brzuchu, żeby na przyszłość pamiętał, żeby nie konsumować Bogu Ducha winnych niewiast, a czasami po prostu ukatrupieniem wilka, różne wersje końcowe, no a koniec końców żyli długo i szczęśliwie. Przy czym jakbyście chcieli tą bajkę opowiadać swoim pociechom, to proponuję włożyć w to więcej emocji i trochę ładniej to opowiedzieć, niż skupić się na takiej kronice z czerwonego kapturka, którą ja sobie pozwoliłem uczynić. No bo nie bajanie jest naszym celem, tylko rozwikłanie pewnej zagadki. Zdarzyło mi się już powiedzieć w naszym podcaście, pewnie niejednokrotnie, bo to taki mój konik, że jednym z głównych powodów, dla którego warto zainteresować się storytellingiem, budowaniem narracji, zarówno w wystąpieniach publicznych, jak i w ogóle w komunikacji z drugim człowiekiem i w komunikacji biznesowej także, jest to, że my jako gatunek ludzki jesteśmy stworzeni i wychowani do historii i na historiach.
To
antropolodzy twierdzą, że jak człowiek oswoił ogień, to bardzo Homo sapiens poszedł do przodu, jeśli chodzi o rozwój. Jednym z powodów było bezpieczeństwo, które ogień dawał, drugim była przewaga nad dzikimi zwierzętami, które ognia się bały, a trzecim było plotkowanie i opowiadanie sobie różnych historii. I tu często mówię o takim przykładzie, że przy ognisku nasz pra, 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 dużo tych pra, dziad mógł powiedzieć naszemu pra, 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 pra o jedno pra mniej ojcowi, że tego fioletowego to nie jest, bo jak Romek zjadł, to tydzień spędził w krzakach. I tak była przekazywana wiedza na przykład o tym, co jeść, czego nie jeść. Tak powstały pierwsze przekazy ustne, pierwsze historie, które no, nas jako gatunek wzmacniały, rozwijały, edukowały. Potem przyszły książki, trochę zabiły opowieści z tego względu, że zamknęły je w takiej zwartej formule od okładki do okładki. Te treści przestały ewoluować. No ale nadal jest to przekaz, jest to jakaś historia, która pozwala nam wyciągnąć wnioski i uczyć. No i tak oto dochodzimy do czerwonego kapturka, który wyszedł do babci. I pytanie brzmi, na które oczywiście będziemy musieli odpowiedzieć sami, jaki cel edukacyjny miała mieć ta historia? Po co ktoś ją uknął? Po co ktoś ją opowiadał? I tutaj są dwie odpowiedzi. Antropologiczna jest taka, że chodziło o przestrogę przed dzikimi zwierzętami. No bo czasy były niebezpieczne, człowiek nie chodził uzbrojony po zęby i mógł paść ofiarą jakiejś dzikiej zwierzyny, której było więcej w lasach, których to lasów też było więcej, więc łatwo było się napatoczyć. Natomiast psychologiczna interpretacja tej bajki pokazuje, że jest tam ukryte bardzo, bardzo ważne dno, które właśnie było metodą opowiadania o trudnym temacie. Trudnym w tamtych czasach, kiedy bajka powstawała. Żeby rozwikłać tą zagadkę, najlepiej skupić się na jej tytule, który też ewoluował, a koniec końców pozostał ten czerwony kapturek. I tak naprawdę odpowiedź na zagadkę mieści się w tytule. Żeby to jeszcze bardziej ułatwić, to pójdźmy po kolei. Po pierwsze odpowiedzmy sobie na pytanie, kto jest adresatem tej bajki? No i tu każdy rodzic, który wieczorami czyta bajki swoim dzieciom, bardzo szybko odpowie, że dzieci. I my oczywiście powiemy, że jak najbardziej. Następnie poprosimy o zawężenie tego zbioru, jakim są dzieci, do pci dziecka. Czy to jest bajka dla dziecka pci żeńskiej, czy pci męskiej? No i myślę, że tytuł, jak już powiedziałem, zawiera podpowiedź. Kapturek jest wspomnianej płci żeńskiej, więc przez analogię wiemy, że jest to bajka dla dziewczynek. No i tu pojawia się kolejne pytanie, trudniejsze, ponieważ to pytanie brzmi dla dziewczynek w jakim wieku? No i bardzo często poprzez nasze dzisiejsze przyzwyczajenie do tej bajki pojawia się odpowiedź, że do takiej, nie wiem, przedszkolno, trochę wcześniejszy, kiedy to dzieciom na dobranoc czytamy, opowiadamy, a one z wypiekami na twarzy śledzą losy bohaterów naszych opowieści. I to jest odpowiedź z naszego przyzwyczajenia. Ale cofnijmy się do czasów, kiedy ta bajka powstawała. Tutaj rzucę okiem, żeby nie okłamać. Pierwsze takie wydanie tej bajki, które uznajemy za już ukonstytuowanego czerwonego kapturka, jest datowane na 1697 rok.
Chwilę temu.
Inne czasy, inne obyczaje, inne możliwości. No i teraz, myśląc o tych w kategoriach tamtych czasów, wracam do pytania, dla jakiej grupy wiekowej jest dedykowany czerwony kapturek? I kolejny raz przypominam, że podpowiedź mieści się w tytule, a podpowiedzią jest, i tutaj rzeczony. Naciągnę na głowę, specjalnie przygotowany, czerwony kapturek. I tak naprawdę nie chodzi o kapturek, tylko chodzi o kolor tego kapturka, bo on coś symbolizuje. No i rozwiewając tą zagadkę, chociaż jest duże prawdopodobieństwo, że już podążając za podpowiedziami sami ją rozgryźliście, jest to historia dla dziewczynek, które wkraczają w wiek kobiecy, w wiek dojrzałości. Pojawia się aspekt seksualności, pojawia się aspekt możliwości rozrodczych, mówiąc brzydko biologicznie. Tak. Tak, i pojawia się cały obszar szans i zagrożeń. No i teraz. W latach, w których bajka powstawała, ten temat był dlatego trudny, że był to tak zwany temat tabu. O tym się nie mówiło, nie rozmawiało. Może nie tak, że dzieci się brały z kapusty, chociaż skądś te przysłowia też się wzięły, że to były tak zwane wygodne odpowiedzi na trudne pytania dzieci. No ale przecież rodzice chcieli przestrzec swoje pociechy przed tym, że jakieś niebezpieczeństwo na nie czyha, zwłaszcza pociechy płci żeńskiej, które stają się kobietami i zaczynają na siebie zwracać uwagę różnych złych wilków, którzy szczerzą kły, żeby nie powiedzieć, ślinią się na ich widok.
I nawet babci nie przepuszczą.
No, dlatego najpierw rozebrał, potem skonsumował, potem się przebrał. Także no tutaj możemy ciągnąć te wątki w wiele obszarów, ale interpretacja psychologiczna tej bajki jest mniej więcej w dużym uproszczeniu taka. Gdybyście chcieli więcej i nie tylko tej bajek, ale innych, to serdecznie polecam książkę cudowne i pożyteczne o znaczeniu i wartości baśni. Autorem jest Bruno B. Tak go ujmę, ponieważ zawsze sobie łamię język na jego nazwisku. Nie zmienia to faktu, że książkę podlinkujemy w opisie. Nie jest to może najlżejsza z lektur, jakie trawiłem w swoim życiu, ale jeśli kogoś właśnie takie genezy i interpretacje bajek interesują, to myślę, że tutaj wiele ciekawostek się znajdzie. Wracając do czerwonego kapturka. Czerwony kapturek jest pomysłem, jak opowiedzieć o trudnym temacie, trudnym na miarę czasów, w taki sposób, żeby przesłać przesłać przesłanie mi wyszło, no więc żeby przesłać przesłanie, zawrzeć przestrogę w puencie, no ale żeby nie dotykać tych zwrotów, które są niewygodne, nie mieszczą się w normach społecznych, przełamują jakieś obyczajowe konwenanse. I dlatego zamiast powiedzieć, moja droga, uważaj jak idziesz sama, zwłaszcza w miejscach, gdzie nikt inny nie idzie i w parku nie ma latarni, bo niestety świat nie jest tylko miejscem, gdzie są jednorożce i każdy żyga tęczą, tylko są też takie sytuacje, że może cię jakiś wilk zaatakować, wykorzystać i to będzie miało swoje konsekwencje zarówno psychologiczne, fizyczne i będziesz się musiała być może mierzyć z wieloma problemami. Więc żebyś sobie tego zaoszczędziła, miej oczy naokoło głowy, nie rozmawiaj z obcymi, a jak wilk podejdzie, to kopnij w jaja i uciekaj. Tak się nie mówiło. W związku z czym powołano do życia czerwonego kapturkę, babcię, matkę, która wysłała, no i wilka. Ale też, żeby nie wszyscy mężczyźni byli źli, dano trochę nadzieję potencjalnym czerwonym kapturkom, powołując leśniczego, który pokazywał, że no nie jest tak, że każdego mężczyzny należy się obawiać. Taki był cel, taka jest historia bajki. Dla tych, dla których być może w tej chwili mit z dzieciństwa legł w gruzach, to jedyne, co mogę powiedzieć, że no, przepraszam i zwalić winę na autora książki, ja oczywiście w porządku, on B, żeby tutaj wszystko było jasne. I to jest pierwsza odpowiedź na to, jak opowiadać o trudnych tematach. Czasami najlepszym możliwym rozwiązaniem jest skorzystać z siły metafory. Jest opowiedzieć o jakiejś sytuacji, która na początku brzmi niewinnie. I dlatego, że brzmi niewinnie, człowiek, który jest w trudnej sytuacji, no bo jeżeli mówimy o trudnych sytuacjach, to najczęściej do ludzi, którzy w trudnych sytuacjach się znajdują, jest gotów się na tą historię otworzyć. Bo próg wejścia, mówiąc dzisiejszym językiem, jest niski. Tam nie widać żadnego zagrożenia. A potem ta metafora pokazuje mu mechanizm, który jego umysł ma szansę rozgryźć. Czy zawsze będziemy mieli gwarancję, że umysł rozgryzie metaforę? Nie. I to jest coś, co warto mieć z tyłu głowy. To jest plus i minus metafory zarazem. Plusem jest to, że metafory interpretujemy w taki sposób, jak w danym momencie ich potrzebujemy. Co to dla mnie jako dla autora komunikatu oznacza? Ja poczyniłem pewne założenia, żeby zastanowić się, co może być trudnego w danej sytuacji dla moich słuchaczy. A skoro poczyniłem pewne założenia, to znaczy, że mogłem trafić albo chybić. Jeśli chybię i zacznę o tym mówić wprost, to ten komunikat ich ominie, ponieważ no nie będzie do nich, o nich i nie będzie dla nich w żaden sposób przyczepny. Jeśli opowiem metaforę, to jest olbrzymia szansa i zaleta, że każdy ją zinterpretuje po swojemu. A my sami wiemy, czego potrzebujemy, czego się obawiamy. Więc będziemy mogli wyciągnąć wnioski. I to jest największy plus i też największa przestroga. Jeśli korzystamy z metafor, zwłaszcza w tematach trudnych, to pamiętajmy, że kropka to jest ten punkt metafory, w którym się zamykamy.
Czyli przestajemy mówić.
Żebyś takiego, że... Tak, żebyśmy nie opowiedzieli czerwonego kapturka, a potem nie opowiedzieli, a teraz drogie dzieci, jakbyście nie zrozumiały, to chodzi o to, że jak idziesz do lasu, to uważaj na. No bo wtedy zabijamy to wszystko, co stworzyliśmy. Więc pamiętajmy, żeby skończyć metaforę i pogodzić się z tym, że każdy ją zinterpretuje po swojemu. To oznacza, że niektórzy mogą stwierdzić, że co za banialuki opowiadał, opowiadała. No, jeszcze się taki nie urodził, Aniu, powiedziałaś, co by trafił we wszystkie gusta. I to jest ten minus metafory. Dlatego to już pozostawiamy wam, gdzie metafora, a gdzie komunikat bezpośredni. Jednocześnie zwracamy uwagę na siłę metafory. Ona ma jeszcze to do siebie, że potrafi działać z opóźnieniem. Często jest tak, że zwłaszcza w takich sytuacjach emocjonalnych, jak słyszymy jakąś opowieść w metaforze, to jak wychodzimy z miejsca, gdzie ją słyszeliśmy, tak to obrazowo powiem, to wychodzimy po prostu z opowieścią w głowie. Tylko ta opowieść zaczyna działać jak ten komar, co to pewnie go znacie, a znacie go z tej sytuacji, że jest późny wieczór, cały dzień już za wami, można wreszcie domknąć wszystkie sprawy, zamknąć drzwi, zgasić światło, przykryć się ciepłą kołdrą, umościć wygodnie na miękkiej podusi, westchnąć po raz ostatni, zamknąć oczy i nie podążajcie za moimi słowami, bo jeszcze trochę minut przed nami, Bo właśnie wtedy, jak już mamy zamknięte oczy, to gdzieś zaczynamy słyszeć, że w pokoju lata komar. Mówisz, mać, no nie da się zasnąć, dopóki on brzęczy. I właśnie często jest tak, że metafora jest takim brzęczącym komarem z tyłu głowy dla słuchacza. I będzie brzęczała do tego momentu, aż ktoś albo definitywnie kilim, albo ktoś poświęci jej chwilę i ją przemyśli. A w sytuacjach trudnych my też nie wiemy, kiedy przychodzi ten moment, kiedy nasz słuchacz naprawdę ma przestrzeń do tego, żeby się zastanowić. Kiedy jego poziom emocjonalny wyrówna się na tyle, że on jest w stanie logicznie myśleć. Nawet z perspektywy zmiany, kiedy jego opór przeciwko tej wiadomości zostanie zredukowany do takiego poziomu. I to jest bardzo często hormonalna sprawa. Nie wiem, jak pójdzie na szybki spacer i wreszcie obniży poziom kortyzolu, hormonu stresu, który się pojawił w momencie, gdy dowiedział się o tym, że coś złego się dzieje. I dopiero z tym obniżonym poziomem kortyzolu będzie w stanie się zastanowić, okej, to o co chodziło w tej historii? A, to może o to. I to jest potęga metafory. I z tego powodu myślę, Maniu, mam nadzieję, że się zgadzasz, myślimy, że warto się nad nią pochylić w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji trudnych.
Mhm. Ja nawet nie myślę... Nawet
no ale nie samą metaforą człowiek żyje. Przepraszam.
No i wiesz co, bo tutaj chcę kontynuować to, co powiedziałeś, że ja nawet nie myślę, tylko jestem absolutnie przekonana, że metafora jest świetnym sposobem mówienia o trudnych rzeczach, ponieważ w moim przekonaniu jest... To powiedziałeś, jest takim narzędziem, które pozwala wziąć ludziom to, na co są w danym momencie gotowi, czyli jest bezpieczna. Jeżeli ja chcę dużo, to wezmę dużo. Jeżeli szczelina mojej świadomości jest bardzo wąska, to ja przez nią wpuszczę tylko i wyłącznie promień z tej informacji, która z tej historii, z tej metafory, która się pojawia. Chociaż mam też takie przekonanie, że mówienie tylko i wyłącznie metaforą może skutkować potężnym oporem i domaganiem się ludzi i zadawaniem pytania, no ale o co ci tak naprawdę chodzi? No bo to zacząłeś, Maciek, mówić, że nie samą metaforą człowiek żyje. Nie? Że są takie momenty, kiedy jednak...
Miałem, tak.
Tak, kawa na ławę się pojawia.
Po te tu dwie gwiazdki postawić. No. Pierwsza rzecz właśnie, że nie samą metaforą człowiek żyje, a druga, że jeszcze raz wracam do tego ciężaru gatunkowego, który spoczął mi na barkach, jak zrobiłaś wstęp do naszego odcinka, który oczywiście mamy w zarysie umówiony, ale gdzie nas nasze myśli zaprowadzą, to zawsze sobie przestrzeń do tego zostawiamy i czasami prowadzą w miejsce, które powoduje lekki, nazwijmy to, stres. Dreszcze. Bo no nie wyobrażam sobie używać metafory w momencie, kiedy prowadzę rozmowy, jak to się ładnie mówi, separacyjne, czyli te, w których zwalniam ludzi. Mhm. O ile komunikat taki ogólnofirmowy może zawierać pewne porównania, nawet dobrze, żeby zawierał porównania, że sytuacja w naszej firmie jest taka jak, i tu można porównać, nie wiem, że jak nie wiem, Titanica, że jak czegoś nie zrobimy, to wpłyniemy na górę lodową, więc dlatego podejmujemy decyzję, żeby podjąć kroki i nie być tym liniowcem, który zasłynął tym, że utonął w dziewiczym rejsie, bo tego nie chcemy dla nas, dla siebie, dla was, dla firmy. I to porównanie tutaj myślę, że będzie bardzo przydatne. No to nie szedłbym w prowadzenie dalszych rozmów też w formie metafor, bo przychodzi moment, kiedy komunikacja musi być wprost. Mhm. A druga rzecz, ta druga gwiazdka, którą chcę postawić, ponieważ zaczęliśmy od czerwonego kapturka, to myślę, że to jest oczywiste, ale zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało. Metafory to nie bajki. Bajki, znaczy metafory to między innymi bajki, ale porównanie do Titanica, porównanie do innej firmy, porównanie do sytuacji rynkowej, porównanie do czegoś, to też są pewnego rodzaju metafory, bo to nie znaczy, że musimy zapraszać naszych słuchaczy w świat baśniowy. Więc żeby tutaj też nie popaść ze skrajności w skrajność, to takie wyjaśnienie zależało mi, żeby wybrzmiało.
Mhm. I teraz zakładam, że jestem przekonana do mówienia poprzez metaforę, poprzez historię, poprzez ułożenie w cudzysłowie pewnej bajki, o której opowiem o tym trudnym temacie. Czy jest, Maciek, twoim zdaniem jakaś struktura, jakaś kolejność rzeczy, które warto, żeby się wydarzyły? Ty jako człowiek, który tworzysz historię dla innych ludzi, opowiadających niejednokrotnie o bardzo trudnych rzeczach.
Struktur jako takich, które można rekomendować, jest dużo. My o wielu już powiedzieliśmy w różnych odcinkach. Od matki wszystkich struktur podróży bohatera poprzez 6 kroków Pixara przewijał się. Polinkujemy te rzeczy oczywiście pod odcinkiem z odpowiednimi ośnikami, gdzie o nich więcej mówiliśmy. Mieliśmy też taki odcinek, gdzie on miał tytuł Jedyne, co w życiu jest pewne, to zmiana, kiedy poruszaliśmy temat związany z tym, jak proces, przez który my przechodzimy w momencie, kiedy doświadczamy zmiany, proces, który się dzieje w naszych głowach, jak on jest podpowiedzią dla tych, którzy budują narrację, bo proces, przez który przechodzimy, proces zmian, strasznie skomplikowanie to powiedziałem, jeszcze raz. Jeżeli coś się w naszym życiu zmienia, jeżeli jest to zmiana, którą identyfikujemy jako trudną, to w naszej głowie rozpoczyna się pewien proces, który nazywamy roboczo pętlą zmiany. Ten proces ma 4 etapy. Najczęściej na początku zaprzeczamy, nie chcemy, nas to nie dotyczy, nam to niepotrzebne. Jeśli już zaprzeczać, nie możemy. No bo na przykład wspomniana redukcja w firmie już jest wprowadzona i wiemy, że od dnia X wchodzi, to zaczynamy się przeciwko niej buntować. Bunt może mieć różne objawy. Może mieć aktywne, może mieć bierne, możemy chcieć przeczekać, ale jest to już bunt. Bunt się różni od zaprzeczania tym, że w zaprzeczaniu odsuwamy temat od siebie, w buncie już go nie odsuwamy, więc na niego reagujemy. W różny sposób. Następnym etapem zmiany jest eksperymentowanie. Czyli okej, zmienia się coś w moim życiu, to może nie jest zmiana na lepsze. No skoro mówimy o trudnych tematach, to może być zmiana pod tytułem, no nie wiem, utraty pracy. To może być zmiana pod tytułem dowiedzenia się o jakiejś mniej lub bardziej groźnej chorobie. Nikomu nie życzę, to przede wszystkim niech wybrzmi. To może być zmiana pod tytułem, no, odejścia bliskiej osoby, jeżeli mówimy o tematach trudnych, dlatego takie tutaj przykłady ten, ale to może być też, nie wiem, no fakt, że mi ukradli samochód, też temat trudny, jeżeli pracuję w sposób zależny od samochodu, a będzie lżej gatunkowy przykład niż te mroczne, które się przetoczyły. No to tak, najpierw zaprzeczam, dlaczego mnie? Potem się wkurzam, żeby jak tak mogło i te służby, nikt nic nie zrobi, świat jest do niczego i to na pewno ten, ja widziałem, on się kręcił, już mam gotowy, żeby go na pal nabić. A potem zaczynam eksperymentować. Mówię, okej, dobra, nie mam samochodu, co mogę zrobić, żeby dalej wykonywać swoją robotę, nie stracić pracy, dochodu, raty kredytowej, znaczy możliwości zapłacenia raty kredytowej i tak dalej, no ale w ograniczonych zasobach i szukam nowych rozwiązań. I na przykład przypominam sobie o pociągach, przypominam sobie o szwagrze, który przecież ma samochód na podwórku i wystarczy, że koło dopompuję i jakoś się doturlam gdzieś. Przypomina mi się, że stoi rower w domu, który jest zakurzony i przecież na niektóre trasy mogę pojechać. No, różne rzeczy mogą mi się przypomnieć. A przypomina mi się opcja, że no po prostu trzeba kupić nowy samochód, no i trudno, no jest mi tak potrzebny, że się inaczej nie da i wtedy kombinuję, jak zdobyć na niego finanse, jeżeli nie leżą przez przypadek akurat odłożone na koncie. I ostatnim etapem takiego przejścia przez zmianę jest zaangażowanie, czyli oswojenie tej nowej rzeczywistości. I paradoks polega na tym, że bardzo często po przejściu takiej zmiany pojawia się takie myślenie, że kurczę, w sumie to nawet dobrze. Myślę sobie, że wyjątkiem będzie utrata bliskiej osoby. Raczej nikt nie pomyśli, że to może i dobrze. No chyba, że ta bliska osoba przez ostatnie lata bardzo ciężko chorowała. To jakiś taki objaw ulgi, że ojej, dobrze, że się już nie męczyła, może się pojawić. Natomiast w przypadku straty pracy to jest bardzo częste, że w momencie, kiedy tracimy pracę, widzimy to jako, według badań jest to bardzo często właśnie porównywane emocjonalnie do utraty bliskiej osoby. To jest tak ciężki dla nas moment. A często jak się rozmawia z ludźmi po latach, to mówią, a może to i dobrze, bo dzięki temu, no i coś się wydarzyło. Długa rozbiegówka, Aniu, do odpowiedzi, o którą pytałaś, jak to się ma to do struktury. Wydaje mi się, że najlepszym pomysłem na opowiedzenie historii, która jest dedykowana do opowiedzenia o trudnej sytuacji, to jest właśnie ta dynamika, przez którą przechodzi człowiek w momencie, kiedy doświadcza trudnej sytuacji. Mhm. Czyli na samym początku w tej historii wprowadzamy po prostu, ona ma 4 etapy, tak jak 4 etapy przechodzenia przez zmianę. Pierwszy etap to jest kontekst. Czyli, no nie wiem, wprowadzamy bohatera na scenę. Ubieramy scenę w jakąś lokalizację, podajemy, nie wiem, miasto, jak możemy, to podajemy nazwę tego miasta, wprowadzamy bohatera na scenę, no i czerpiąc z wiedzy z innych struktur, na przykład podróży bohatera, pamiętamy, że najczęściej na początku każdej historii bohaterem jest po prostu zwykły człowiek. Coś się wydarzy, że on się stanie bohaterem, czyli wprowadzamy go na scenę. I to jest pierwszy etap. Czyli przedstawiamy kogoś, kto będzie... kto pomoże nam opowiedzieć o tej trudnej sytuacji. W następnym momencie skupiamy się na wszystkich komplikacjach, których on doświadcza. I to jest jeden z najważniejszych momentów historii, dlatego że komplikacje powodują, że my zaczynamy kibicować bohaterowi. Nas jego losy zaczynają interesować. Dlaczego tak się dzieje? Mechanizm jest bardzo prosty. Każdy z nas, albo dobra, żebym nie szedł w generalizację, powiem o sobie, jak się zidentyfikujecie, to tylko fajnie. Ja w swoim życiu wiele razy się potknąłem. Czasem po prostu musiałem się podeprzeć, czasami upadłem na kolano, a czasami wyryżnąłem ryjem na ziemię. I w większości przypadków po tych potknięciach i upadkach wstawałem i szedłem dalej. Czasami wstawanie było dłuższe, czasami miałem ochotę przysiąść na ławce i powiedzieć, kurna, bez sensu, no co za, po takim chodniku to się nie da chodzić, chodniku rozumianym jako moje życie. Dochodziłem do jakichś wniosków, coś zmieniałem. I to jest powód, dla którego my kibicujemy bohaterowi, bo cenimy sobie te momenty, w których my sami wstaliśmy i poszliśmy dalej, więc doceniamy, jak robią to inni. Jeżeli chcemy zbudować narrację, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, to unikajmy cudów w historiach, że zdarzyła się sytuacja X, jest takie rozwiązanie. Pokażmy proces, w którym dochodziliśmy do tego rozwiązywania, próby, poszukiwania. Żeby zrobić to na przykład, powiedzmy, że mam zakomunikować informację o tym, że w mojej firmie będzie redukcja. No mogę powiedzieć, że sytuacja zrobiła się taka i taka, w związku z czym robię to i to. Tylko dla ludzi może być to odebrane jako, kurwa, to w ogóle się nie postarał. Poszedł po najmniejszej linii oporu, stwierdził, że musi zaoszczędzić, to zredukuje parę etatów. No bez sensu. Ale jeżeli powiem, że... No i tak jakby ja jestem wtedy bohaterem mojej historii. Czyli ja jestem w tym kontekście. Do tej pory funkcjonowaliśmy w ten sposób, tak to działało. Zmieniły się takie i takie rzeczy na rynku. Nie wiem, VAT-y, marże, no wiele rzeczy się zmienia, inflacja w tej chwili. Do tego niektóre z rzeczy, które postawiliśmy, jakieś projekty, no nie zakończyły się sukcesem. Widząc to wszystko, podjąłem takie próby ratowania sytuacji. Chciałem zrobić to, zmienić projekt na taki, to nie przynosiło efektu. Niektóre rzeczy się udały, niektóre nie. Jesteśmy w takim punkcie, który umożliwia nam przetrwanie i dalsze rozwijanie firmy, jednocześnie musimy zredukować koszty. Dlatego niestety czeka nas niemiła rzecz, jaką jest moment, że z niektórymi z Was nie będziemy mogli przedłużyć współpracy. Ja nie powiem, że ten komunikat będzie miły i przyjemny, ale ten komunikat pokaże, że fakt, że dochodzi do zwolnień, nie powstał znikąd, tylko że był czas, kiedy były próby rozwiązania tego problemu. Te próby przyniosły to, taką myśl chcemy zostawić u naszych odbiorców, że nie zwalniamy jak leci, tylko że zrobiliśmy wszystko, żeby ilość osób do zwolnienia zredukować do absolutnie najmniejszej możliwej liczby. Wracam do historii. Pierwszy punkt to jest kontekst, drugi punkt to są perturbacje, komplikacje, to jest to właśnie te próby, te poszukiwania rozwiązań. Nie od razu wszystkie się udają, z niektórych się wycofujemy, aż w końcu dochodzimy do punktu przełomowego, to jest trzeci punkt w historii. Punkt przełomowy to jest wydarzenie, które w największym stopniu zmienia losy bohatera. Czyli na przykład punktem przełomowym może być wdrożenie kluczowego projektu, który pozwala nam pozyskać nowych strategicznych klientów. Jednocześnie, ponieważ ci klienci wymagają od nas przejścia na inny sposób pracy, potrzebujemy zrobić reorganizację w zespołach, a co za tym idzie, z niektórymi osobami nie przedłużymy współpracy. I to jest zakończenie. To w zasadzie zdanie, które powiedziałem, to w przypadku takiego komunikatu byłby czwarty etap tej historii, czyli zakończenie i morał. Podsumowując, historia, żeby dobrze działała, zwłaszcza w sytuacji trudnych, dobrze, żeby szła w takim równym rytmie z dynamiką zmiany, przez którą my przechodzimy. Żeby pomóc mi przez nią przejść, czyli żeby mnie zabrała od zaprzeczania, i tutaj jest po prostu kontekst, przeprowadziła mnie przez mój wewnętrzny opór. I to są komplikacje, bo tam znajdę... No, w cudzysłowie personifikację swoich lęków. W tych próbach kogoś znajdę swoje obiekcje. To pozwoli mi przez nie przejść. W momencie, kiedy pojawia się eksperymentowanie, czyli szukanie, łączenie tego z nową rzeczywistością, wprowadzamy ten punkt przełomowy, ten element, który pozwala nam przejść z oporu do eksperymentowania, z przeszłości do przyszłości. A potem w ramach zdania kończącego pokazujemy, co będziemy robili dalej, po to, żeby ludziom ułatwić na tyle, na ile mogą, zaangażowanie się w to nowe. Taką kanwę rozrysowaną jako szablon do robienia historii też podlinkujemy pod tym odcinkiem, jeżeli będziecie chcieli z nią popracować. Ona jest w formie graficznej, dlatego że taką historię najlepiej robić na karteczkach post-it. Wtedy możecie je sobie przeklejać dowolnie i dzięki temu nie wpadamy w pułapkę, że od razu pierwszy pomysł wydaje nam się najlepszy. To tak jeszcze narzędziowo, żeby pojawił się konkret. No i nie wiem, Aniu, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
Wiesz co, jak najbardziej, ja bym powiedziała, że nawet podwójnie odpowiedziałeś, bo ja teraz wiem, jak tworzyć tę historię, ale też pomyślałam sobie o tym, że nie dość, że ta opowieść może być skuteczna i pomoże ludziom przejść przez zmianę, to jeszcze uchroni mnie jako kogoś, kto tą zmianę obwieszcza albo wdraża, przed pułapką polegającą na tym, że ja jestem tak bardzo bliska swojej własnej perspektywy w tej zmianie, że zapominam o tym, że ludzie mogą mieć inaczej. Bo to, co obserwujemy często u liderów albo ludzi bardzo zaangażowanych w jakiś temat, którzy są już absolutnie przekonani, że to nowe, które idzie, jest dobre albo potrafią w tych trudnych sytuacjach znaleźć sobie taką racjonalizację, no to w sumie dobrze, że mnie zwolnili, albo w sumie dobrze, że odszedł, bo nie cierpiał. Że opowiadając historię z tej ćwiartki pętli zmiany, jest łatwo zgubić wszystkich tych, którzy są tam na samym początku i mówią, ale jak to? Ale dlaczego ja? A to wcześniej nie wiedzieli, co to są za specjaliści. A wtedy, kiedy mamy tą kanwę opowieści, o której Maciek wspomniałeś, no to to nam gwarantuje, że my się zaopiekujemy ludźmi, no bo mówimy do ludzi i o ludziach i po ludzku, po to, żeby oni potrafili przez tą zmianę przejść w sposób jak najbardziej łagodny, z emocjami, które ich nie zabiją, powiedziałabym. Bo czasami to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Więc bardzo to odpowiada, a nawet podwójnie na moją potrzebę dowiedzenia się jak i przy okazji podpowiedź, że to nas uchroni jako mówców przed zgubieniem perspektywy ludzi, którzy z tą zmianą dopiero się będą mierzyć, bo właśnie się dowiadują o czymś, co jest dla nich trudne.
A też wychwyciłem, Aniu, takie słowo, myślę, że słowo klucz w kontekście komunikowania, mówienia o trudnych rzeczach, trudnych tematach, bo użyłeś słowa emocje.
O tak, o tak.
No więc emocje. Jakbyś zechciała rozwinąć.
No bez tego ani rusz, zwłaszcza, że one przy opowiadaniu o trudnych tematach same się cisną ludziom do mózgów, serc i każdej komórki ciała. My popełniliśmy taki odcinek, to był odcinek 18, gdzie mówimy po co są emocje w komunikacji i tam wręcz zapraszamy do tego, żeby opowiadać również o trudnych emocjach. No i w pewnym sensie to, o czym teraz, to nam się zazębia z tym 18 odcinkiem. Ta kanwa opowieści Maciego, o której wspominałeś, którą znajdziecie pod odcinkiem, jest taką, która wtedy, kiedy już napiszemy krok po kroku, co się wydarzało, warto wysycić w emocje. Dlaczego? No dlatego, że tylko mówiąc o emocjach, jesteśmy w stanie się nimi zaopiekować. Tylko mówiąc o emocjach, czasami nie wprost, pokazujemy, że nasz ten temat także porusza, czyli że my nie jesteśmy obojętni, tylko współodczuwamy, jesteśmy empatyczni w tym komunikacie. No i teraz z tymi emocjami jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i pułapek, które rzeczywistość nastawia na nas. Wtedy, kiedy mówimy o rzeczach takich fajnych, ekscytujących, no to często popadamy w taki hurra-optymizm, taką ekstazę, no i właśnie mamy same jednorożce, tęcze i różowe landrynki. Mówimy, wow, to jest fantastycznie. A słuchacze myślą sobie, no nie, to po prostu taki świat to nie istnieje. To jest jakieś totalne nawijanie makaronu na uszy, pic na wodę, fotomontaż. Jak mówimy o rzeczach trudnych, to jest takie ryzyko, że pójdziemy tylko i wyłącznie w te tony ciężkie, smutne, trudne, przykre, niekomfortowe emocjonalnie. No i może się okazać, że z racji wysycenia skrajnych emocji, zarówno tych tylko pozytywnych, albo tylko trudnych, specjalnie nie mówię negatywnych, tylko trudnych, nieprzyjemnych, może się okazać, że ta historia jest niestrawna, że ona przy okazji tych trudnych tematów tak bardzo łapie za serce i tak bardzo ściąga w dół, że jedyną rzeczą, którą słuchacz ma ochotę zrobić, no to jest powiedzieć, a dajcie rzecz mi wszyscy święty spokój, ja już tego nie chcę. To jest taki stan, który być może czasami pojawia się u was, wtedy kiedy po raz kolejny oglądacie jakiś serwis informacyjny, mówiący ciągle tym samym językiem o tych samych trudnych wydarzeniach. No przychodzi taki moment, że człowiek po prostu nie jest w stanie skontenerować, chwyta za pilota i całe szczęście wyłącza ten nadajnik, który tam tymi negatywnymi emocjami epatuje. I teraz w emocje my potrzebujemy tą historię wyposażyć, zwłaszcza, że ona się sama w tematach trudnych o to prosi. No ale pytanie, jak to zrobić? Z pomocą przychodzi pan Plutchik, człowiek, który opracował ewolucyjną teorię emocji, w której wykazał, że wszystkie emocje, bez względu na to, jak są intensywne, ale także jaki jest ich kierunek, czyli to są, czy to są te miłe, czy te nieprzyjemne dla nas emocje, one są nam potrzebne do przetrwania, do tego, żebyśmy my mogli funkcjonować na tym świecie. I teraz dobra historia, myślę sobie, zwłaszcza ta, która jest związana z tematami trudnymi, dobrze, żeby posiadała pełne spektrum tych doznań emocjonalnych. Zatem, po pierwsze, pamiętajcie o tym, że jak mówicie o tematach trudnych, to nie tylko te smutne emocje się pojawiają, ale na przykład historia zaczyna się od czegoś pozytywnego, albo do tych emocji pozytywnych będzie zmierzała, pokazując światełko w tunelu. Wtedy, kiedy pojawiają się rozterki bohatera, takie próby, które on podejmuje, tu się potknął, no i już był w ogródku, witał się z gąską, ale jednak, kurczę, nie wyszło, no to tam się pojawia nadzieja. Tam się pojawia to przyjemne, właśnie emocjonalne doznanie. Więc w historiach, a zwłaszcza w tych o trudnych tematach, my potrzebujemy tymi emocjami bujać. Trochę na trudno, trochę na łatwo. Niech będzie nieprzyjemnie, bardzo nieprzyjemnie, a potem niech się pojawi światełko w tunelu, żeby chociażby pozostawić słuchacza z informacją, że w ogóle mówienie o tym ma jakikolwiek sens, że to nie jest koniec świata i już się nic więcej nie wydarzy, tylko że za horyzontem jest świat, do którego zmierzamy, który będziemy odkrywać. No i druga rzecz związana z emocjami to jest zadbanie o to, żeby one nie były cały czas na przykład na takim piku, żeby to nie było trzymanie takie w napięciu, że człowiek już się rozpada, bo już nie jest w stanie ani chwili dłużej wytrzymać, tylko niech one sobie rosną, niech ewoluują, no bo też wygląda tak nasza rzeczywistość. I tutaj znowu, im większą mamy świadomość siebie jako ludzi i jako mówców, tym łatwiej jest nam wejść w te ludzkie mechanizmy przeżywania emocjonalnego różnych sytuacji, na przykład trudnych, żebyśmy tych naszych słuchaczy potrafili tutaj obsłużyć.
No to, żeby nie było cały czas na piku emocjonalnym, to myślę, że zbliżając do końca i do podsumowań, wróćmy do czerwonego kapturka. A potem apel. Ania zapowiadała, więc on się na końcu pojawi. Jakiś czas temu prowadziliśmy warsztaty ze storytellingu dla Fundacji DKMS. Ludzi, którzy robią niesamowite, ważne rzeczy i z tą fundacją i z tymi ludźmi związany jest apel, więc to wytłumaczenie, jeżeli dla kogoś ten skrót nic nie mówi, to zostawiam na koniec. No i chlebem powszednim u nich jest opowiadanie trudnych historii, no bo jest to często opowiadanie historii osób, które zachorowały. I tam się pojawiła fajna rzecz, która być może będzie podpowiedzią, no i właśnie łączy się z czerwonym kapturkiem, że czasami bardzo dużą robotę możemy zrobić, wykonując bardzo prosty zabieg w historii. Jaki to zabieg? To wracamy do czerwonego kapturka. Jeżeli chodzi o bohaterów i bohaterki tejże opowieści, no to mamy wspomnianego czerwonego kapturka, postać tytułowa, mamy babcię, postać bardzo ważna w tej historii, mamy wilka, postać no, negatywna, ale bez niej ta historia nie miałaby sensu, no i mamy, jeśli się nie chcę odgiąć, mamy leśniczego, tego, który przychodzi z odsieczą. Czyli mamy cztery postacie. A wraz z tymi czterema postaciami mamy dla was zadanie domowe, które można sobie w głowie przeprowadzić nawet teraz albo tuż po odcinku. Spróbujcie opowiedzieć bajkę o czerwonym kapturku, nie wprowadzając dodatkowej scenografii, nie wprowadzając dodatkowych bohaterów, kosmitów, nic z tych rzeczy, trzymając się tego, co w niej jest, ale w taki sposób, żeby nie była bajką, która jest edukacyjna dla małych dziewczynek, czyli dla czerwonych kapturków, tylko opowiedzcie tą bajkę w taki sposób, żeby była edukacyjna dla babci. Albo w taki sposób, żeby to była opowieść, która ma nauczyć czegoś leśniczych. Mhm. Czego nauczyć, to wy decydujecie. No i wtedy jak tą bajkę zbudować, żeby tego czegoś uczyła. No i na koniec, specjalnie na koniec, bo to najtrudniejsze wyzwanie, bo wymaga największego skoku myślowego. jak opowiedzieć bajkę o czerwonym kapturku, tak żeby była bajką edukacyjną dla wilków. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim wilkiem, samcem, alfa w stadzie z pięknym, już lekko przypruszonym siwizną futrem. Siadacie naprzeciwko grona takich szczeniaczków wilków i snujecie dla nich historię o czerwonym kapturku, która ta historia ma ich czegoś nauczyć. No i ten zabieg, o którym mówię, a mam nadzieję, że wy się nim pobawicie, bo to prowadzi w fajne miejsca. Myślę, że odkryjecie dużo ciekawych obszarów tej historii. To jest po prostu zmiana perspektywy. Czasami jest tak, że jeżeli będziemy opowiadali tylko i wyłącznie o bohaterach, którzy doświadczają problemów, to wpadamy w tą pułapkę, że zaczynamy epatować zbyt trudnymi emocjami. To, co Aniu powiedziałaś, robi się gatunkowo ciężko i słuchacz może mieć ochotę złapać pilota i wyłączyć telewizor, czyli nas. Może rozwiązaniem jest nie opowiadać wprost o osobie, która właśnie doświadczyła trudnej sytuacji, tylko o kimś z jej otoczenia, kto jej asystuje w tym momencie, kto może, jeżeli tylko zechce jej pomóc, o kimś, kto może wyciągnąć wnioski dla siebie na przykładzie trudnej sytuacji danej osoby i na przykład przed czym się zabezpieczyć na przyszłość. Dzięki temu trafiamy do zupełnie innych grup docelowych, bo opowiadając o osobie chorej, zaraz powiem, wyjaśni się dlaczego ten przykład, najbardziej trafiam do innych osób chorych. Ale jeżeli chcę poruszyć serca tych, którzy mogą pomóc choremu, to może lepiej opowiedzieć o nich. Czyli znaleźć kogoś w życiu bohatera, kto jest taką personifikacją właśnie osoby, która może pomóc. I o niej opowiedzieć historię, dokonać tej zmiany, opowiedzieć czerwonego kapturka tak, jakbyśmy chcieli edukować młode wilki. Pobawcie się z czerwonym kapturkiem, poeksperymentujcie. Ciekaw jestem, co wam wyjdzie i czy stworzycie historię, która odpowiada na metodę na wnuczka, bo to częste rozwiązanie w przypadku opowiadania historii edukacyjnej dla babć. Swoją drogą bardzo ważny temat, więc z tym was zostawiamy. A na koniec wyjaśnienie skrótu DKMS, jeżeli dla kogoś on jest enigmatyczny, no i apel, który zapowiedzieliśmy na samym początku.
DKMS to ludzie, którzy poszukują, łączą zdrowych z tymi, którym zdrowie zabrał nowotwór krwi. DKMS to fundacja, gdzie możecie zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. To jest chwila, moment, jedno kliknięcie, potem 3 minuty wykonania wymazu z ust, chwila czekania, wysłany materiał i po miesiącu, półtora może się okazać, że macie szansę uratować komuś życie, ludziom, którzy chorują na nowotwory krwi, których jest dużo i nie jest to miejsce, żeby opowiadać, jak bardzo to jest poważna choroba i sytuacja, bo o tym wiecie na pewno. To, co jest fantastyczne, to to, że każdy z nas może pomóc w prosty sposób, albo rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku, albo stając się wolontariuszem, organizatorem dnia dawcy, czy przekazaniu datków finansowych. Drobne kroki, dkms.pl. Wejdźcie, zobaczcie i każdy z nas pomóc może, bo okazuje się, że każdy z nas może zachorować z taką częstotliwością, która jest niewyobrażalna, bo zaledwie co bodaj 5 czy 8 minut jest diagnozowany rak krwi, więc jest na wyciągnięcie ręki, a my możemy pomóc. Tak po prostu, bez żadnych wyrzeczeń, bez żadnych problemów. Więc do tego was zapraszamy. Maciek się rejestrował podczas naszego warsztatu z DKMS-em i będziecie to mogli zobaczyć, bo mamy to udokumentowane na filmie.
I myślę, że bardzo ważna informacja, bo być może ktoś z was żyje w takim błędnym przeświadczeniu, w jakim ja żyłem, wstyd się przyznać, ale podobno... No dobra, nie będę kontynuował tej myśli. Bycie dawcą szpiku kostnego nie oznacza, że ktokolwiek nas ukuje i coś nam zrobi z kręgosłupem. To się pobiera w zupełnie inny sposób. To jest jeden z mitów, które krążą po świecie i on nie ma nic wspólnego z prawdą. Więc jeśli taką macie obawę, to tym bardziej zajrzyjcie na stronę DKMS-u, zobaczcie jak to wygląda, bo jest to procedura, która nie niesie żadnego zagrożenia dla dawcy. No a świadomość tego, że możemy komuś pomóc, no i fakt, że komuś pomożemy, myślę, że jest wart. I to jest apel, którym kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawiając Was po pierwsze z, mamy nadzieję, gotowością do zarejestrowania się na stronie dkms.pl, a po drugie z zbiorem pomysłów i narzędzi i przekonaniem do tego, że o trudnych tematach też można i warto mówić i można to zrobić, mówiąc o ludziach, do ludzi i po ludzku.
Dziękujemy.
Anna Kędzierska.
Maciek Cichocki. Razem opowiedz.
Tak jest. I do usłyszenia za 2 tygodnie.